7 minut po godzinie 9, poranek wnet trwa, trzecia godzina już się rozpoczyna. Rozpoczyna się dobrze, bo przeglądem prasy Antoniego Opanińskiego.
Dzień dobry Państwu. Jeden unijny front został właśnie zamknięty, tak pisze Magdalena Cedro w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej też mowa o tym, że front zamknięty. To oczywiście o tym, że orzeczenie Trybunału dotyczącego Puszczy kończyć ma rzekomo spór Polski z Unią. W tej sprawie cóż, zobaczymy jak będzie. Mike Pompeo, szef CIA, ma zostać nowym szefem amerykańskiej dyplomacji. Jeszcze na razie nie został i wcale nie wiadomo, czy Senat tak łatwo tą kandydaturę zaakceptuje, bo w amerykańskiej polityce za czasów Donalda Trumpa pan nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale zanim jeszcze zostanie tym szefem dyplomacji, już dyplomatyczną misję właśnie spełnia, ponieważ pojechał i spotkał się z Kim Jong-unem. Spotkanie szefa CIA z północno-koreańskim dyktatorem ma być wstępem do wielkiego spotkania najmłodszego członka dynastii Kimów z amerykańskim prezydentem, co ma być rzekomo takim sposobem na zażegnanie obecnej napiętej sytuacji. Czy taki gambit uda się Donaldowi Trumpowi? O tym się przekonamy. Tymczasem w Ameryka żyje śmierć pani Barbary Bush w wieku 92 lat. Zmarła żona prezydenta, matka prezydenta i taka właściwie współzałożycielka politycznej dynastii. Na stronach telewizji Fox News jest reprodukowany wzruszający list starszego George'a Busha, pierwszego prezydenta, do swojej żony, kiedy jeszcze była jego narzeczoną w czasie II wojny światowej. On wtedy służył w amerykańskim lotnictwie. Wydaje się, jak się patrzy na te amerykańskie portale, że kiedy amerykańska prasa i lewicowa, i prawicowa żegna tą amerykańską damę w starym stylu, to trochę jest taka tęsknota za tą dawną, lekko konserwatywną, chociaż wzbogacącą się Ameryką. Wracamy do spraw polskich. Proszę Państwa, rocznica katastrofy smoleńskiej przeminęła, natomiast cały czas trwają dyskusje, no i nic dziwnego, ponieważ opublikowany został techniczny raport. To bardzo dobrze, że dyskutujemy o tym dalej, a nie tylko w momencie rocznicy. W tygodniku Sieci Marek Pyza pisze raport dzień po rocznicy. Na wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Opublikowany w środę raport techniczny nie przyniósł przełomu, bo przynieść nie mógł. Najwięcej miejsca zajmuje kwestia eksplozji w lewym skrzydle. Zamieszczono wiele zdjęć odłamków znalezionych na dużej przestrzeni, ale nie ma mowy na przykład o siłach, jakie musiały zadziałać, by doszło do takiego zarzutu. Marek Pyza tutaj analizuje dość szczegółowo ten raport, ale pisze też o pracy komisji, a także o tym, że jest pewna sprzeczność między zasługującą na szacunek pracą naukowców, a tym, że co jakiś czas efekty ich pracy są wysadzane w powietrze przez ogłaszanie medialne, częściowe, niepotwierdzonych do końca hipotez, co potem daje przeciwnikom w ogóle dojścia do jakiejkolwiek prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej broń łatwą do ręki. Inne tutaj nieco podejście reprezentuje Gazeta Polska. W Gazecie Polskiej wyraźnie jest powiedziane, między innymi w artykule Grzegorza Wierzchołowskiego, że ten raport to już jest dowód, że wiemy, co się zdarzyło. Wszystkie dowody na eksplozję. Chyba jeszcze żaden dokument przygotowany przez podkomisję smoleńską, a wcześniej zespół parlamentarny, nie spotkał się z tak zaciekłą reakcją obrońców rosyjskiej wersji zdarzeń. Nie powinno to dziwić. Raport techniczny poparty autorytetem światowej klasy specjalistów przynosi konkretne dowody na to, iż Tu-154 z 96 osobami na pokładzie został zniszczony w wyniku eksplozji. Tutaj zresztą bezpośrednie są odniesienia do polemiki z Markiem Pyzą w Gazecie Polskiej. Nie wiem, czy koniecznie trzeba kolegom z innej prawicowej gazety sugerować, że spełniają jakąś wrogą misję. Raport należy po prostu samemu przeczytać i zanalizować. Nie jest to łatwe, ale trzeba tak zrobić, jeżeli ktoś chce wyrobić sobie zdanie. Jest też rozmowa z profesorem Wiesławem Biniendą, jednym z bardziej zasłużonych naukowców, jeśli chodzi o badanie sprawy katastrofy smoleńskiej. No i to jest właśnie to, o czym mówimy. Domyślam się, na terytorium którego państwa umieszczono w samolocie ładunki, ale przestrzegałbym przed wyrokowaniem na podstawie kraju pochodzenia substancji wybuchowej. Przypomnę, że polscy oficerowie pomordowani w Katyniu przez Sowietów zostali zabici przy użyciu amunicji z Niemiec. Panie profesorze, no skoro pan się domyśla, to po co pan o tym mówi? My się wszyscy od 8 lat domyślamy. Naprawdę byłoby lepiej, gdyby naukowcy opierali swój autorytet na mówieniu o tym, o czym naprawdę wiedzą, a nie czego się domyślają. W Gazecie Polskiej jeszcze jest bardzo ciekawy artykuł Macieja Kożuszka o tym, dlaczego grillowany jest ma pan Zuckerberg. Przesłuchanie właściciela Facebooka przed amerykańskim kongresem jest wydarzeniem bezprecedensowym. Mainstreamowe media opowiadają jednak tylko część historii. Tak naprawdę liberalne elity mają pretensje do Zuckerberga nie o to, że jego firma wpływa na politykę, ale o to, że utracił nad nią kontrolę, a narzędzie wpadło w ręce tych, którzy go mieli nie używać. No z drugiej strony jednak patrzenie, jak senator z Teksasu Ted Cruz mówi na oczach całego świata, że Facebook cenzuruje strony katolickie, konserwatywne, prawicowe, to było coś sympatycznego. Patrzę z powrotem na polskie gazety. W naszym dzienniku podwójna gra. W Syrii oprócz działań zbrojnych toczy się wojna informacyjna. informacyjna. Profesor Grzegorz Kucharczyk analizuje, kto i w jakiej sprawie kłamie w Syrii, ponieważ kłamią tam wszyscy. Otworzę teraz Rzeczpospolitą. Aha, w mediach jest jeszcze mowa o tym, proszę Państwa, to jest i w Rzeczpospolitej, i w Dzienniku Gazecie Prawnej, że doszło do bardzo ciekawej transakcji. Dochodzi na rynku medialnym Grupa Atomowa, czyli jak Czech przejął Radio Z, oligarcha z branży energetycznej i właściciel tabloidu, kupuje drugie co do wielkości radio w Polsce. Chodzi o czeskiego biznesmena Daniela Kretińskiego, który jest właścicielem tabloidu Blesk i tygodnika Refleks, co wyniknie z tej czeskiej ekspansji na polski rynek medialny. To jest ciekawe. Macron, proszę Państwa, Macron, już była dzisiaj o tym mowa, przemawiał w Strasburgu. Tutaj pisze o tym Anna Słojewska z Brukseli. Jedne sprawy są dla nas korzystne, inne są niekorzystne. Co ciekawe, w tym artykule cały czas widać taką ogromną fascynację polskich dziennikarzy Macronem. Macron to jest najciekawszy w tej chwili, najbardziej wizjonerski przywódca z Unii, w Unii Europejskiej, pisze dziennikarka. Myślę, że pewne sprawy trzeba sprowadzać do właściwych proporcji. Niedawno był wywiad w jednej z francuskich telewizji z dwóch doświadczonych dziennikarzy z Macronem i oni go tak tam troszeczkę pokazali, gdzie tutaj jest granica między tą medialną kreacją, a w tym, co naprawdę polityk ma do powiedzenia. Budowa dróg i kolei napędza rynek. To też Rzeczpospolita. Znów o zamykaniu frontów. Spór w rodzinie o spuściznę Izabeli Czartoryskiej. Fundacja Książąt Czartoryskich przyniosła około 85 milionów euro do fundacji w Liechtensteinie. O pieniądze te trwa teraz spór pomiędzy córką a ojcem. W ogóle w rodzinie Czartoryskich nie dzieje się dobrze. Może lepiej, że dama z łasiczką jest już nasza. I ostatnia wiadomość, proszę Państwa. Dzisiaj jest rocznica 18 kwietnia 1518 roku. 500 lat temu Bona Sforza została małżonką polskiego króla, królową Polski. I tą rocznicę dzisiaj mamy. Bona Sforza, wbrew temu, co piszą w niektórych mediach, a zwłaszcza mówią w niektórych stacjach radiowych, nie przywiozła do Polski włoszczyzny i to nie jest tak, że gdyby nie ona, nie byłoby u nas renesansu. Prawdą jest, że była wybitną organizatorką, ciekawą osobowością swoich czasów. Do dzisiaj sieć miasteczek na północnej Białorusi i Litwie zawdzięcza swój kształt inwestycjom nadzorowanym przez królową Bonę. Niestety miała taką jedną wadę, że przyniosła również do Polski pewne niezbyt dobre elementy zachodnioeuropejskiej kultury politycznej. Oskarżenia o truciznę nigdy się nie potwierdziły. Oskarżenia o przekupstwo jak najbardziej. Była taka wiele lat później po tej koronacji, była taka ładna scena, kiedy Bona zarzuciła jednemu z senatorów, który się z jej sprzeciwił, mówiąc do niego, a ty co urząd swój kupiłeś? Na to ten senator, pominiemy jego nazwisko, bo była to osoba duchowna, odpowiedział królowej, kupiłem, bo było do sprzedania. Takie to były czasy, ale królowa była mimo wszystko wielką osobą. Dziękuję bardzo.
Również wielką osobą był Bolesław Chrobry, który właśnie dzisiaj, 18 kwietnia, wedle kalendarza z historii, w 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej koronował się na pierwszego króla Polski. O tym też warto wspomnieć. A na Sejmie Wielkim w 91 roku posłowie w liczbie podwojonej uchwalili prawo o miastach. Tyle kartka z kalendarza. Za chwilę wracamy do Poranka Wnet. Przed nami ważna rozmowa z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. To już za chwilę po piosence.